zacząć. Więc ja nazywam się Marcin Mazurek, pracuję w Allegro, jak wszyscy wiecie, w grupie Allegro, czy w firmie QXL, o której zaraz chwilkę, kilka rzeczy powiem. Moja prezentacja będzie odbiegała od tych wcześniejszych, bo mimo, że ja jestem z działu technicznego, to te technologie, których używamy w QXL-u, w grupie Allegro i tych spółkach wszystkich zależnych, to jest jak gdyby druga strona barykady, po której wy się znajdujecie, tak? To z reguły ja, czy ludzie, z którymi współpracuję, dzwoni do was, że coś tam nie działa, albo działa nie tak, jak byśmy chcieli. Ja też wcześniej pracowałem w firmach, jak gdyby u dostawców, u providerów, począwszy od Multinetu, TDC Internet, GTS, GTS Energis. Także wyszedłem z tych wszystkich środowisk, gdzie do mnie dzwonili klienci, a później udało mi się przeskoczyć do firmy, gdzie ja mogłem trochę pomarudzić i teraz trochę sobie marudzę też swoim dostawcą. Taka króciutka agenda. Postaram się wam przybliżyć tak naprawdę, jeżeli mówimy o Allegro, o czym tak naprawdę mówimy, bo to jest troszeczkę inaczej niż większość ludzi sobie to wyobraża. O tym, jak ten serwis się rozwijał na przestrzeni ostatnich lat, jak to wszystko wyglądało. Trochę o jego architekturze, chociaż tutaj was prawdopodobnie jakoś nie przytłoczę wiedzą techniczną, bo tutaj szaleństw nie ma. To są książkowe rzeczy tak naprawdę. Technologiach, których wykorzystujemy trochę. O monitorowaniu, bo to mamy dosyć fajnie zrobione moim zdaniem i tutaj można rzeczy kilka podpatrzeć, czy można coś ściągnąć. I o planach i jakichś tam problemach, które mamy w Allegro w związku z tym. Ja to nazywam łańcuch pocharmowy, tak? Allegro to była firma bardzo maleńka, dwie osoby tak naprawdę, człowiek, który to sfinansował, człowiek, który to napisał. Poznańska firma mała, do tej pory jest poznańska. Jakiś czas temu została przejęta przez firmę, kupiona przez firmę angielską QXL Ricardo. Później ona się przekształciła w spółkę Tradus, która w tej chwili jest w Szwajcarii. I ma takie dwie nogi, polską nogę, czy wschodnioeuropejską i zachodnioeuropejską. QXL Poland obsługuje wszystkie kraje tak na, patrząc na mapę, na prawo od Odry, a QXL Ricardo trochę tak na lewo od Odry. Teraz troszkę wyskakują w Indie, jakieś takie dziwne inne kraje, więc to się robi trochę ciekawiej. W zeszłym roku, jak pewnie słyszeliście, naszą spółkę Tradus, kupiła firma południowoafrykańska, Naspers. Wielki koncert, taki medialno-elektroniczny. W życiu o niej wcześniej nie słyszałem. Dopiero jak zobaczyłem ich portfolio, które mają firm, to jest kolos. Ich strategia była taka, żeby kupować firmy dobrze rozwijające się na rynkach, które nie są angielskojęzyczne u podstawy, tak? Czyli Polska, Chiny, Indie, Rosja, Czechy, wszystkie te kraje wschodniej Europy, gdzie duże firmy takie jak na przykład eBay czy Amazon tak średnio wchodzą, boją się wchodzić, bo to jak gdyby nie jest, ciężko im się komunikować z tym. To jest inna kultura, inne jak gdyby tradycje, tak? Więc oni sobie tak wymyślili, że takie firmy przejmują i wśród tych spółek, które przejęli w tym czasie obok Tradusa, to jest na przykład GaduGadu, to wszyscy znają. Mail.ru, największy dostawca darmowych kont e-mailowych, komunikator w Rosji, potężna firma. QQ to jest komunikator chiński. I tu jest ciekawa rzecz o QQ. Oni mają w zeszłym roku, tak jak nam podawali dane, online 230 milionów użytkowników, a w swojej bazie około 400 milionów użytkowników. Tak, i to jest taki komunikator. Więc jak oni zaczęli podawać te liczby, to po prostu my, które nam się wydawało, że jesteśmy wielką internetową firmą, nagle tak gdzieś zeszliśmy pod stół zupełnie. Miałem przyjemność też oglądać Mail.ru. To jest firma, która wypycha 50 gigabitów ruchu do internetu i oni tak naprawdę działają na terenie Moskwy. Reszta Rosji tutaj tak średnio interesuje, z tego co opowiadali. Mają 5 serwerowni rozsianych w Moskwie. Olbrzymia firma, połączone to wszystko jest w ring, budują własne serwerownie, bo już się nie mają gdzie kolokować w Moskwie. A plusem tego wszystkiego dla nas tak naprawdę, dla QXL-a i myślę, że też dla dostawców naszych jest to, że te technologie zaczynają przepływać między tymi firmami. My zaczynamy dosyć dużo robić z GaduGadu, robimy coś z Mail.ru, jakieś wspólne interesy, próbujemy te interesy jakoś łączyć. Z QQ, no niestety nie, bo tu jest pewna bariera językowo-kulturowa i odległościowa. I chyba wielkościowa też, bo mogliśmy postawić pewnie w kilku rakach u siebie. Tak wygląda w skrócie ta spółka, tak? Allegro to tak naprawdę jest QXL Poland. Allegro to jest brand. To jest tylko nazwa towarowa, to jest znak towarowy. Tak? QXL Poland to jest firma, która, tak jak mówiłem, działa we wschodniej Europie. Te wszystkie serwisy aukcyjne, też wesz, Mołotok, Aukro, wszystkich, to jest Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Rosja, Ukraina. To są wszystkie te brandy, które chodzą na bazie Allegro. I są serwowane jak gdyby wszystkie z Polski. Wszystkie są serwowane z Poznania, z Polski, z jednego miejsca. Do tego dochodzą takie serwisy ogłoszeniowe jak Otomoto, Otodom, Otomoto CZ ostatnio ruszyło chyba z pół roku temu i bardzo ładnie wyskoczyło. Systemy płatnościowe, sklepy internetowe to platforma iStore, do tego chodzi Ceneo wrocławskie i ostatni projekt Co Kupić, tak? To tak wygląda z tego, co rozmawiam z naszymi ludźmi od biznesu, bo jak gdyby stoję w dziale technicznym. Nasz pomysł na biznes jest taki, żeby dać klientowi wszystko z każdej strony, tak? Płatności internetowe, chce sprzedawać na aukcjach, to dajmy mu aukcję. Chce mieć sklep internetowy, dajmy mu sklep internetowy. Chce mieć jakąś porównywarkę swoich towarów, to dajmy mu Ceneo. Jak jego klient nie bardzo wie, co kupić, no to wchodzi na ten serwis cokupić.pl. Więc tutaj jak gdyby jest taka mocna akcja, żeby tą naszą działalność rozszerzyć we wszystkich kierunkach. Ups. Tak jak mówiłem, ja jestem w dziale technicznym, pracuję w Allegro od 3 lat. Ja jestem w dziale infrastruktury, konkretnie w dziale sieciowym, tak, tutaj. Kiedy ja przyszedłem do firmy, to dział infrastruktury to były 3 osoby. To było 2 administratorów, ja byłem jako trzeci. W tej chwili dział infrastruktury po 3 latach to jest 25 chyba osób. Samo Allegro to było wtedy 70 jakieś osób, w tej chwili to już jest ponad 500-600 osób, ja już w tej chwili nie kontroluję. Nawet nie staram się zapamiętać twarzy, wtedy jeszcze jakoś mi się udawało, w tej chwili to już nie rozpoznaję. Wiem, że jestem na 6 piętrze i tam muszę dojechać. Dział infrastruktury, po dziale infrastruktury jako ciekawostka jest tylko zakupy, ponieważ my wydawaliśmy trochę dużo pieniędzy. Jedynym działem, któremu się udawało nam czy nas przebić, to jest oczywiście marketing. A oni twierdzą, że sensownie, my zawsze mamy odmienne zdania, ale to chyba jest tak w każdej firmie, że z marketingiem jest dosyć ciężko się skomunikować. Dział aplikacji w Allegro jest podzielony na 2 zespoły. Dział aplikacji, który zajmuje się stricte Allegro i tylko tym, i dział aplikacji, który zajmuje się wszystkimi innymi projektami. Ponieważ poznański rynek, czy wielkopolski, w zasadzie został tak wydrenowany z programistów przez naszą spółkę. Ostatnio tworzyliśmy oddział w Toruniu, gdzie zostali tam zatrudnienia taka grupa programistów i to jest taki nasz offshore'owy dział programistów. Do tego próbujemy wypychać pewne rzeczy programistyczne też poza granicę, ale to jest takie dosyć bolesne dla naszych ludzi z biznesu, bo nagle się okazuje, że jeżeli specyfikacja nie była dobra, to oni za każdą zmianę muszą zapłacić i są bardzo zaskoczeni. A u nas to było tanio, bo było za darmo, tak? Więc coś tam nie działało, tu wiesz co, ten kolor jest nie taki, zmieńcie mi to wszystko, nie? No to dobra, no to robimy od początku, a tu nagle się okazuje, że za każdą zmianę trzeba zapłacić. No i to jest zmiana dla nich i to jest szok dla nich, że to kosztuje. Jak to wyglądało od początku? Allegro to jest 9 lat rozwoju, burzliwego rozwoju. Grudzień 99 rok i tak się dosyć zabawnie składa, że ja podłączałem pierwszą wersję Allegro do internetu, kiedy Tomek Dudziak, twórca Allegro, autor, przyszedł z takim serwerkiem pod pachą do Multinetu oddziału poznańskiego. No myśmy go gdzieś tam wepchnęli do internetu, wtedy był jakiś to Polpak 2-megabitowy na Cisco 1005. No i to sobie tam działało. Takich systemów aukcyjnych, ja pamiętam, w moim oddziale Multinetu było chyba 3. Jeden nawet na Lotusie, z tego co pamiętam. I któregoś dnia po prostu łącze multinetowe zdechło, bo się okazało, że Tomek Dudziak postanowił dać reklamę do takiego czasopisma Internet. Nie wiem, czy kojarzycie jeszcze, nie wiem, czy ono jeszcze istnieje w ogóle. I nagle się okazało, że to bardzo chwyciło. No i oni się bardzo szybko wynieśli, ponieważ my nie byliśmy w stanie podołać. To jeszcze były takie dawne czasy walki z drutami od TP, jakieś tam tłumiki, cuda, wynalazki. Oni bardzo szybko się wynieśli do sieci Pozmanu i tam to się wszystko rozwijało do pewnego czasu. Takim dużym krokiem było przeskoczenie z tej takiej szybkiej, napisanej warstwy takiej systemu aukcyjnego do bardziej zaawansowanego, powiedzmy, bardziej dojrzałego w 2002 roku, co też im dawało możliwość wielojęzyczności. to się nie udało, oni się później cofnęli z powrotem, później było drugi raz, także tam były straszne walki. Ten 2002 rok, z tego co słyszałem z historii, był dosyć taki burzliwy pod tym względem, ale to się ciągle błyskawicznie rozwijało. I można powiedzieć, że do 2007 roku Allegro to była taka ciągłe gaszenie pożarów, tak? Bo to się błyskawicznie rozwijało. W tej chwili to jest troszkę inaczej, bo to się ten rozwój tak by ustabilizował, ale wtedy to były ciągłe problemy z bazą danych, z serwerami obrazkowymi, z serwerami webowymi, z siecią. W Allegro, tak jak mówiłem, pracowały do mojego przyjścia dwie osoby jako administratorzy i oni o sieci mieli takie pojęcie, że jest adres IP, default gateway, maska, to już było takie pojęcie dosyć zaawansowane i to było jakoś tak klejone, tak? Jak każdy serwis taki olampowy, że coś tam dołożymy, jakieś serwisy i tak się to budowało. Wrzesień 2007 to była dosyć poważna zmiana w serwisie Allegro, ponieważ z MySQL-a przeskoczyliśmy do Oracle. Przez długi czas MySQL rozwijał swoją wersję na AX-a, na serwerach Allegrowych. Oni po prostu nie mieli środowiska deweloperskiego, Allegro płaciło im za support komercyjny i w pewnym momencie MySQL powiedział, że sorry, my już wam nie pomożemy, nie, coś musicie wykombinować innego. No więc powstał projekt przeniesienia się na Oracle. Na tego Oracle Allegro się przygotowywało do przeniesienia chyba z 3 lata, z tego co pamiętam, ja słyszałem tą historię przynajmniej ze 3 lata. W pewnym momencie została podjęta decyzja, że stopujemy cały development Allegro i wszystkie siły zostały przerzucone na to, żeby przepisać w zasadzie Allegro od zera na Oracle. Te wszystkie funkcje zostały, każda linijka kodu została przejrzana i została przepisana na Oracle. To trwało, z tego co pamiętam, niecały rok. I o dziwo ta operacja przeskoczenia na Oracle w ciągu jednej nocy się udała, za pierwszym razem. Było trochę nerwów, bo o 7 rano się okazało, że znaleźliśmy jakiś błąd w PHP, źle się wyliczały jakieś sumy i była decyzja, czy wracamy, czy przeskakujemy. Ja prezesa miałem za plecami, drugiego prezesa miałem za plecami pierwszego prezesa, więc to była masakra, ja straciłem wtedy na pewno kilka lat życia, ale to się udało i to udało się za pierwszym razem, o 10 Allegro ruszyło i ruszyło na Oraclu i tak sobie działa do dziś. Działa z grubsza, mogę powiedzieć, chyba dobrze na tym Oraclu. Tam są różne problemy, ale jak to zawsze są problemy, tak? Ja nie jestem ekspertem od baz danych, więc tutaj nie będę czarował. Kolejny krok milowy to była nowa serwerownia. Myśmy się przenieśli ze starej serwerowni, która po prostu się zrobiła dla nas za ciasna i zbyt stara technologicznie. Przepłynęliśmy z całym Allegro w zasadzie niezauważalnie dla użytkowników do nowej serwerowni. To zostało przeniesione w locie na takim online'owym serwisie. W zasadzie wszystkie serwisy były online'owo dostępne. Nie było ani minuty przerwy. Myśmy przepłynęli w ciągu kilku miesięcy z jednej serwerowni do drugiej serwerowni. I kolejny pomysł dla Allegro to jest disaster recovery, serwerownia. I tutaj ciekawostka albo... Nie wiem, no chyba jest to ciekawe, to nie będzie na pewno w Polsce z kilku powodów. Myśmy najpierw myśleli, no tak, oczywisty pomysł, budujemy drugą serwerownię w Poznaniu albo wynajmiemy. Był ten blackout w Szczecinie, tak, no to okej, no to nie w Poznaniu. No to zróbmy to w Warszawie, tak, no w Warszawie mają trochę tych bunkrów, zróbmy to w Warszawie. No to zaczęły się protesty energetyki, tak, że będziemy wyłączać się elektrownie w Polsce. No okej, no to jedziemy dalej, tak? No to naturalną rzeczą, jak gdyby, która się nasuwa, jest Frankfurt. Myśmy się trochę bali, tak? Niemiecka serwerownia, jak to będzie kulturowo, finansowo, bo to euro, przeliczniki. Później się okazało, że to jest dużo taniej. O zgrozo. Internet jest tańszy, serwerownia jest tańsza. Ci ludzie, którzy zajmują się serwerowniami, rzeczywiście się zajmują serwerowniami, tylko tych i nic więcej nie obchodzi. To nie jest tak często, jak jest, bywa w Polsce, że jak ktoś ma serwerownię, to chce sprzedawać internet, usługi i on tam innego nikogo nie wpuści i on tam nikogo nie chce. On będzie robił wszystko. Oni dają szafę, zamówią jakąś tam, nie wiem, pomieszczenie i nic ich więcej nie interesuje. I to jest bardzo wygodne i fajne. I do tego tanie się okazuje. No, tak wyglądał start, tak? Allegro. Ten pod pachą przeniesiony serwer. No i oczywiście kolejny rozwór, tak? Rozbijamy to na ileś tam maszyn. Brakuje mocy, dokładamy jeden serwer. Ten pierwszy serwer został sprzedany w zeszłym roku na aukcji Allegro, jakiejś charytatywnej, więc on poszedł nawet za jakieś sensowne pieniądze. Ktoś to kupił. Serwer baz danych został kupiony po przejęciu przez QXL Ricardo serwer SANA, nie wspomnę numerku. On w tej chwili u nas służy jako podstawka pod drukarkę. No i tu jak gdyby pomysł się skończył, tak? Większych serwerów nie mamy, większych nie kupimy, no to musimy to jakoś podzielić. Powstawały farmy, najpierw serwery www, farmy serwerów SMTP, pojawiały się różne przeróżne problemy, tak? Z przodu stanął LVS Linuxowy, do baz danych były budowane repliki do tego MySQL-a, tak, żeby to wszystko jakoś rozdzielić, ten ruch zbalansować. I to generowało straszne ilości problemów. Organizacja jak gdyby dojrzewała do tego, żeby przeskoczyć z takiego myślenia open source'owego do trochę takiego bardziej komercyjnego. Pojawiały się prawdziwe content switche. Mieliśmy przez jakiś czas straszną walkę, może, no nie, to wynikało też może z naszej niewiedzy, z content switchami Cisco, z CSM-ami, z SSL offloaderami. Sieć była jak gdyby upgrade'owana z jakichś biednych, tak, tych 400 zł czy 600 zł trzykomów do rzeczywiście poważnych urządzeń, katów 6500, 7600. I to wszystko tak rosło. Mniej więcej to jest taki stan obecny, tylko że zamiast tego LVS-a tu jest jakiś content switch. W tej chwili my korzystamy z technologii F5, która wydaje nam się najlepsza dla naszych potrzeb, może tak powiem, tak? Taka jest architektura mniej więcej Allegro w bardzo dużym skrócie. Jest jakaś farma obrazkowa, która serwuje obrazki, o której troszkę jeszcze więcej powiem. Jest farma webowa, która to wszystko, może nie wszystko, serwuje cały content dynamiczny. Jest jakiś tam backend, który sobie gada z bazą danych i serwuje wszystkie te dane do serwerów webowych. I w backendzie już nie ma tych, w bazach danych nie ma już tych replik, te repliki wyjechały na rzecz Oracle'a w raku, tak, w tej konfiguracji klastra. I to w tej postaci sobie działa do dziś, na frontendzie jest F5, które switchuje ten ruch po tych wszystkich serwerach i SMTP, i www, i serwerach obrazkowych. I w takiej konfiguracji to działa w tej chwili. Często jak przychodzą do nas dostawcy, oni są zaskoczeni, że to tak proste jest, ta konfiguracja jest taka prosta, no, ale to głównie o to chodziło, tak, żeby to nie było specjalnie zamotane, bo ciężko jest to ogarnąć. W tej chwili chyba wśród naszych administratorów, których jest tam 12, 14, już chyba jakoś 7 czy 8 ogarnia tak naprawdę obraz całości. Reszta nowa, która dochodzi, nie jest w stanie tego ogarnąć, bo zrobiło to się troszkę duże, mimo że sama topologia jest prosta. Sieć Allegrową tu was nie powalę, no bo nie ma czym za bardzo, tak? Tak, frontend z jednej strony. Dwa jakieś korowe routerki, switche w warstwie dystrybucyjnej 6500 z jakimiś tam WSM-ami. Żadnych szaleństw tutaj nie ma. Nie mamy jakiejś technologii w stylu MPLS, także jak tutaj słucham to z szeroką buzią, tak? To są technologie, które jakby nas nie dotyczą. My mamy dosyć prostą architekturę sieci i z tyłu za tym sobie stoi rack z blade'ami. My poszliśmy w technologię blade'ową, bo wydawało się dla nas najbardziej odpowiednia. Każdy rack jest wyposażony w dwa switche. Ze względu na redundancję, w zasadzie każdy element w naszej sieci i SANowej, i sieci IP jest podwojony, także tutaj nie ma jakichś takich pojedynczych punktów awarii poza spanning tree, tak, które może nam to wszystko położyć w jakiś sposób. W rakach mamy, w tej chwili my w zasadzie przeszliśmy zupełnie na blade. Jeszcze przez długi czas korzystaliśmy z serwerów 1U, 2U, tak? I tutaj jest takie podejście biznesowe, no Google robi na to na cienkich serwerach, tak, na jakichś tanich, dlaczego my tego nie robimy? My nie jesteśmy w skali Google, nie jesteśmy w skali YouTube'a. To jak gdyby, to trzeba mieć do tego odpowiedni sztab ludzi, którzy będzie to robić, wymieniać. Taka serwerownia z blade'ami, ja w niej byłem 2 miesiące temu, bo nie ma potrzeby do niej jeździć tak naprawdę. One się sypią, ale dużo rzeczy jest w stanie załatwić zdalnie. Te blade dają takie narzędzia, które pozwalają na niepokazywanie się w serwerowni przez bardzo długi czas. Do tego każdy blade, każda szafa z blade'owa, chassis jest wyposażona w dwa switche. Obecnie jeszcze HP wprowadził taką technologię Virtual Connect, także nawet te switche są między sobą zwirtualizowane. Wypadnięcie jednego switcha nie powoduje tego, że część sieci jest niedostępna w takim chassis blade'owym. Więc jest to bardzo wygodny. I ja bym nie chciał wrócić do serwerów 1U, 2U, chyba że jestem ze sztabem ludzi, którzy by się tym zajmowali. Cała serwerownia to jest tak naprawdę powielenie tego schematu. Aha, jeszcze jedna rzecz. No tak, do warstwa druga w zasadzie. Tutaj mamy do warstwy drugiej, tak, rozdzielona jest. No i to jest pewien problem z tym spanning tree słynnym, tak. Mieliśmy już takie przypadki chyba dwa razy, że potrafiliśmy przez jakiś błąd w konfiguracji czy podczas testów nowego urządzenia położyć sobie całą sieć przez spanie elektryki. I to trwało sekundy i tu się z tym nic nie dało zrobić, poza tym, że pojechać i to wypiąć. Jak będziemy we Frankfurcie, będzie to trochę trudniejsze. Więc jest taki pomysł, żeby tą warstwę drugą trochę spychać, żeby tą warstwę trzecią przeciągać bliżej raków, jakoś to rozbijać, tak żeby się jakoś przed tym chronić. I nad tym pracujemy. Tutaj oczywiście warstwa trzecia, tutaj wynalazków nie ma. BGP, OSPF, sieci, ze względu na współpracę z różnymi producentami, nie tylko Cisco, ale też różnych innych marek, które niekoniecznie mają wsparcie dla takich protokołów jak ASIS czy IGRP. Więc tutaj OSPF był jakby optymalnym rozwiązaniem dla nas w naszym przypadku. I cała serwerownia to jest tak naprawdę powielenie tego schematu. To jest stado tam raków, N raków, które są podpięte właśnie w ten sposób. Z kilkudziesięcioma blade'ami w tych rakach. Plan na przyszłość to jest zbudowanie drugiej serwerowni. Myśmy bardzo długo zastanawiali się, jak zrobić w naszym środowisku tą drugą serwerownię. Czy to ma być hot standby, czy to ma być cold standby. A ze względu na ten taki dynamiczny rozwój Allegro zdecydowaliśmy się na taką serwerownię active-active z rozrzucaniem tego ruchu za pomocą urządzeń. Jeszcze do końca sami nie wiemy, czy GTM F5, czy GSS Cisco. To jest jeszcze wszystko w testach, jak gdyby w rozważaniach. I to z bardzo prozaicznej przyczyny, że jak zrobimy sobie tę serwerownię, która jedna będzie aktywna, druga pasywna, to w życiu nikt nie da głowy, że jak podniesiemy tą wyłączoną, to ona wstanie tak naprawdę. Nie utrzymamy po prostu porządku i to sypiąc sobie głowę popiołem, po prostu nie utrzymamy porządku. Musi to być active-active, żeby to wszystko działało, tak, że jak jedna zgaśnie, lewa noga czy prawa noga, to to wszystko będzie działać. I bardzo prozaiczny powód, trochę ten powód kosztuje niestety, ale tak musi być. Tak? Wracając trochę do architektury. Podstawowym naszym problemem przez ostatnie kilka lat to były obrazki. Jak serwować taką dużą ilość obrazków, które nie dość, że są, jest bardzo ich, no bardzo dużo, tak? Są dynamiczne zmiany, bo ludzie zmieniają obrazki w aukcjach, to się musi wszystko synkować gdzieś na te serwery proxy. Był problem, gdzie to trzymać. Myśmy testowali chyba wszystkie dostępne sieciowe takie file systemy, GFS-y, GPFS-y, OCFS-y, lustre. Już wszystkich nas nie pamiętam nawet, ale przetestowaliśmy chyba wszystko, co się dało. I tak naprawdę nic nie zdawało egzaminu, kiedy ten ruch był duży. One się nadają do jakichś środowisk, gdzie ten ruch jest niewielki, gdzie możemy sobie przechowywać duże dane, duże pliki. To sobie jakoś tam chodzi. Kiedy zaczyna się rzeczywiście ruch na tych file systemach, to jest problem z I/O, z lokowaniem. Nic nie jest tak stabilne. Myśmy oglądali rozwiązania, słyszeliśmy w Mail.ru się koledzy chwalili, że mają 1,8 petabajta file system. Tak? I myśmy pierwsze co zrobili, wsiedliśmy w samolot i pokażcie, jak to robicie. Okazało się, że oni specjalnie nic nie wymyślili. Tak? W bazie danych były trzymane linki do plików, ścieżki do plików rozsypane po serwerach. Jak człowiek się odwoływał, to jego ID był sprawdzany, gdzie są jego pliki, tam wskazywał do odpowiedniego serwera. Różnica była taka, że u nas za każdy obrazek człowiek zapłaci i u nas obrazek nie może zniknąć. Tam ja pytałem ich, co się stanie, jeżeli jeden serwer wam zniknie? No, zniknął, nie? No co się stało? Zniknął, no. U nas nie może zniknąć, tak? Bo za to człowiek zapłaci. To są tak naprawdę pieniądze i później zaczynają problemy z Urzędem Ochrony Konkurencji, jakimiś cudami. Musimy o to dbać, tak? Więc wymyśliliśmy sobie takie rozwiązanie, które do tej pory nam się sprawdza i nie stwarza problemów wydajnościowych i skalowalności. Mamy load balancer z URL hashingiem, z funkcją haszującą, która kieruje ruch na odpowiednią farmę serwerów. To w skrócie wygląda tak, że jest jakiś URL do obrazka. Za pomocą funkcji haszującej jest liczony jakaś liczba, tak, stała, dzielona przez modulo i wtedy trafiamy na jedną z tych farm. Jak jest modulo 3, no to trafimy albo tu, albo tu, albo tu. Nie ma siły. Dzięki temu określone URL-e zawsze trafiają na te same farmy. i dzięki temu te serwery kaszujące mają zawsze określony content, więc ich nie zasypiemy ruchem. Tak? Nie każdy serwer kaszujący musi mieć całą jak gdyby przestrzeń obrazków Allegro, tylko jakąś określoną grupę. Tych serwerów proksujących jest kilka, więc jest tu jakaś pewna redundancja. One sobie ciągną content znowu z kolejnej farmy serwerów, które są podpięte do NASA, do takiego gatewaya NASowego, który z tyłu ma SANA. To jest taka infrastruktura, do której doszliśmy po kilku latach. Ja tu chylę czoła przed chłopakami z naszej klasy, że oni sobie tak szybko poradzili z tym problemem. Myśmy do tego dochodzili po kilku latach i to jest mniej więcej, tak mniej więcej, bo eBay robi to troszeczkę inaczej. Podobna struktura, taka architektura, jak robi eBay. I to się bardzo ładnie skaluje, bo, tak? Bo jeżeli mamy więcej obrazków, dokładamy kolejną farmę, dzielimy nie modulo przez 3, tylko przez 30 i tych farm możemy mieć 30 proxy. Jeżeli nam te serwery serwujące obrazki nie wystarczają, to dokładamy tych serwerów. Tych NASów też możemy to skalować, więc tutaj nie ma żadnego problemu. To się bardzo ładnie skaluje, można to rozwijać. Jakie problemy mieliśmy tak naprawdę? Zarządzanie dużą farmą serwerów. To weszliśmy przez Blade'y po prostu. Pójście w Blade'y. To nam pozwoliło zarządzać dużą farmą serwerów. Przy Blade'ach jest dużo programowania, które to ułatwia po prostu. Szybki deployment to też był dla nas problem. Co zrobić, kiedy się powiedzmy... Są takie sytuacje, 23, 22 grudnia, jakieś gwiazdkowe rzeczy, walentynki, kiedy tych serwerów potrzebujemy, tak? Okazuje się, że potrzebujemy 20 serwerów. Można to robić przez PXM, można to robić przez jakieś skrypty, można kupić narzędzie po prostu w stylu Rapid Deployment albo IBM-a, albo Altirisa, który po prostu takie serwery może wygenerować błyskawicznie. To jest kwestia 20 minut i możemy mieć setkę serwerów. A problemem też był brak przemyślanej struktury sieciowej. No tak jak mówiłem, koledzy, kiedy to budowali, nie mieli pojęcia o tym. Ja znalazłem się przez GTS właśnie w Allegro dzięki temu, czy przez to, że GTS sprzedawał usługi do Allegro. No tu już jak tam pomagasz, no to chodź, to już to zrobimy jakoś, tak? No to no i już tak zostało, więc ja zabrałem przecież z biurka jednego biurowca do biurowca 10 metrów dalej, sobie przeszedłem do Allegro. Bardzo dużo rozwiązań na przestrzeni tych lat to było rzeczy typu takie właśnie gaszenie pożaru, tak? Że myśmy musieli szybko rozwiązać jakiś problem. Jak rozwiązaliśmy jeden, zwiększyliśmy wydajność jednego elementu, to okazało się, że drugi element dostawał w tyłek. No i to była taka walka nieustanna, trochę się to w tej chwili uspokoiło. Dużo pojedynczych punktów awarii. Firma rosła, nie było pieniędzy, czasu na budowanie redundancji, więc tutaj myśmy tak powoli zasypywali takie dołki. No i to jest ta kwestia, o której mówiłem, że u nas użytkownicy za wszystko płacą, więc no po prostu wymagają, tak? Płacę rządem, pani Libić. I problemy organizacyjne. Firma strasznie szybko rosła. W ciągu przestrzeni kilku lat przyrosła kilka razy i zaczynał się robić chaos, który trzeba było jakoś opanować. Na przestrzeni tych lat Allegro korzystało głównie z rozwiązań open source i kiedy nie zaczął, jakby ten rozwój, ludzie nie nadążali za rozwojem tej firmy, zaczęliśmy szukać rozwiązań komercyjnych. Mieliśmy problemy z serwerami pocztowymi, nie mogliśmy wypychać odpowiednio szybko i dużo maili, więc poszliśmy w rozwiązania firmy Ironport. W tej chwili jest kupiona przez Cisco, tak, od półtora czy dwóch lat. Doskonała firma, jeżeli ktoś szuka gateway SMTP, rewelacyjna rzecz. Zaczęliśmy szukać po prostu firm, które specjalizują się w określonej dziedzinie, tak? Ironport w gatewayach pocztowych, F5 w load balancerach, Cisco, Juniper, sieciowa bezpieczeństwo, Shipar, rozwiązania storage, Brocade, Isilon, IBM, HP. Staraliśmy się tak dobierać tych dostawców, żeby wybierać jak gdyby każdego dostawcę pod kątem jego kompetencji. Uciekliśmy z Cisco z content switchingu mniej więcej właśnie dlatego, że wydawało nam się, że F5 to robi lepiej i chyba to robi. Zostawiamy Cisco w routingu, switchingu, no bo tam są dobrzy. Tak, tak samo jest z Juniperem. Przez długi czas Allegro korzystało z Debiana, z Ubuntu. Uciekliśmy do CentOSa z prozaicznej przyczyny. CentOS to jest tak naprawdę rekompilacja Red Hata. Na Red Hata wszyscy piszą sterowniki, więc nie ma problemu z macierzami, z siecią SAN, z FC, z Blade'ami HP, IBM. Bardzo prozaiczna przyczyna. CentOS w tej chwili dewelopuje swoje release'y na Itanium na naszych serwerach. To jest taki ukłon w stronę CentOSa. Ja jestem fanem tych rzeczy, które kupujemy, tak? Jeżeli kupujemy, to wierzymy w to, że to będzie działać dobrze. Jestem wielkim fanem rozwiązania F5. jestem wielkim fanem rozwiązania Aeroporta i tu jestem takim zawsze wzorcowym chyba klientem, czy jestem, czy jesteśmy. Więc tutaj też bym chciał trochę, nie biorę od tego prowizji, nie sprzedaję tego, więc tutaj nie ma obaw, ale myślę, że to warto o tym powiedzieć. F5 robi doskonałe moim zdaniem urządzenia do content switchingu, load balancingu. Problemem, który nas dotknął w zeszłym roku, była duża ilość połączeń, tak, jest dużo klientów, które zaczynają z nasze serwery www. Okazało się, że to można bardzo fajnie zebrać, kiedy klienci łączą się do urządzenia load balansującego i nagle wychodzi jeden strumień kilku połączeń do serwerów, nagle load na serwerach www zupełnie spada, serwery nie muszą odtwarzać swoich procesów, tak, tam Apache ma taką zmienną, która powoduje, że po iluś tam requestach zawsze jest przeładowywany, potem jest ubijany i odtwalany nowy proces po to, żeby zapobiegać jakimś leakom. F5 łączy te wiele, ileś tam requestów w jakieś takie mniejsze strumienie, to jest jedna z funkcjonalności. Potrafi zamieniać HTTP w z 1.0 do 1.1, żeby zapewnić keep alive, tak? Żeby tę ilość połączeń zbierać w jeden strumień. To jest bardzo fajne urządzenie do naszych potrzeb, do takich potrzeb content switchingu. Ma piękną rzecz, którą uważam, to jest doskonała, iRulki, czyli język, za pomocą którego możemy parsować ruch HTTP w locie. To jest zwykły TCL, który możemy grzebać po prostu w ruchu HTTP i w zależności od potrzeb możemy sobie po tym ruchu HTTP grzebać. My staramy się tego nie sprzedawać deweloperom, że coś takiego mamy, tak, na frontendzie, bo oni bardzo dużo logiki z aplikacji w bardzo szybki sposób by przerzucili na nas i za pomocą tego można łatać bardzo dużo dziur. Jeżeli się pojawia jakiś błąd, ktoś tam jakieś robi rzeczy w naszym serwisie, to możemy tą iRulkę to bardzo szybko przyjąć na samym już frontendzie. Ten ruch nawet nie wejdzie do nas. Więc to jest taka dosyć duże ułatwienie. Kolejną ciekawą rzeczą z F5 jest iControl, czyli takie API SDK, które pozwala zarządzać tymi urządzeniami. W tym podobno się genialnie programuje w Mono, można napisać sobie interfejs do zarządzania tymi urządzeniami w ciągu, tam nie wiem, kilku dni. Koledzy programiści, którzy się do tego dotykali, opowiadają, że to jest bardzo fajna rzecz. My tego używamy, nasz dział monitoringu, nasz NOC tego używa, żeby włączać, wyłączać jakieś pule, zmieniać jakieś ustawienia na tych load balancerach. Nie dajemy im dostępu do wszystkiego, dajemy im dostępu do tego, do czego potrzebujemy. I co jest fajne, to jest wszystko dostępne, wszystko jest opisane na sieci, wszystkie API, SDK. F5 ma taką troszkę inną kulturę organizacyjną niż Cisco czy Juniper. Oni są bardzo tacy, mam wrażenie, że to jest taka firma, która wyrosła z open source. Na load balancer można sobie wejść, tam jest Linux pod spodem, to można sobie skryptować, można sobie w Shellu napisać jakieś skrypty, nie ma problemu żadnego, jest bardzo fajny kontakt z nimi. Prowadzą wiki jakieś swoje, bardzo żywe. Zupełnie inaczej to wygląda niż w takich korporacyjnych strukturach dużych firm. Także to jest duży plus tej firmy moim zdaniem. Narzędzia, dział NOC powstał u nas tak naprawdę 2 lata temu i przez pierwszy rok czasu to było straszne, bo oni dzwonili ciągle z każdą pierdółką. Po jakimś roku czasu, kiedy się nauczyli, co mają robić, dzwonią bardzo rzadko i zdjęli nas dużo zadań. Myśmy szukali bardzo długo rozwiązań, którymi możemy monitorować naszą sieć i doszliśmy do takiego zestawu, mniej więcej, tak? Cacti, Nagios, Collect, Cflowd, SolarWinds, Gomez. Z tych rzeczy komercyjne to jest SolarWinds, Gomez i Altiris, tak? Reszta rzeczy to są wszystko open source'owe projekty, które w jakiś tam sposób przystosowywaliśmy do naszych potrzeb i okazuje się, że one tak najbardziej do nas pasują. NOC nasze, tak? Pierwsza linia obrony, proaktywny monitoring i dostęp 24/7 przez 365. I nasze wykresiki. Kilka słów tylko o Gomezie na sam koniec. Bardzo często jak przyszły nas PERS, przyszła duża korporacja, to pytali, takie pytania padały, what's your downtime, a jakie macie okna serwisowe, a jakie jest wasze availability, a czy monitorujecie wasze responsiveness. No ja tak, downtime, no w zeszłym tygodniu mieliśmy downtime, tak? Ale nikt tego nie mierzył tak naprawdę, tak? No więc no to szukamy takiego narzędzia, które pozwoli zrobić nam ładne obrazki dla managementu, żeby to pokazać w jakiś tam sposób. I Gomez jest doskonałym rozwiązaniem do tego, moim zdaniem. Za to się płaci dosyć duże pieniądze, ale co on pozwala zrobić, tak? Możemy zrobić takie bardzo ładne wykreśniki, które nas pozycjonują, monitorując nas i inne serwisy, możemy sobie je zobaczyć, tak? Tu jest Onet, niestety. To jest nowy layout Onetu. To sobie koledzy strzelili w stopę trochę, bo byli dużo wyżej. Ale to jest tylko index page, więc na tym Onecie, na index page jest bardzo dużo treści, więc to też jest wynikiem tego. No ale taką rzecz można pokazać tak managementowi, że jesteśmy na topie. Można monitorować jakość naszych serwisów. To jest akurat Otomoto na przykład, wyszukiwarka Otomoto i to było wprowadzenie nowego search engine. Możemy na bieżąco monitorować, jaki wpływ nasze zmiany w naszej infrastrukturze czy w naszej aplikacji ma na jakość naszego serwisu. Co możemy jeszcze innego zrobić? Możemy monitorować odpowiedzi naszych nodów i kiedy widzimy takie rzeczy, to możemy sobie kliknąć w taką kropkę, tak? I zobaczyć, co się działo. Jest waterfall podobny do Firebuga czy Yslowa. Nie wiem, czy widzieliście takie narzędzia do monitorowania serwerów HTTP, do analizy powiedzmy. Tylko to jest trochę bardziej jeszcze w głąb wchodzi tego wszystkiego i bardzo dokładnie pokazuje, co się tak naprawdę działo. Doskonała rzecz do analizy. Tysiące wykresów pokazujące nasz czas odpowiedzi. To jest właśnie Onet, o którym mówiłem, tak? 21 lipca. Który poszedł w górę, właśnie nowy index page Onetu. I teraz tak, Allegro stoi taki przed takim problemem, że osiągnęliśmy pewną dojrzałość, osiągnęliśmy poziom rozwoju i w tej chwili zaczyna jak gdyby osiadać cała organizacja, dorośliśmy do tego, żeby zająć się IT-lem, raportami, żeby powiedzieć, jaki jest tam downtime, tak, żeby to określić, żeby rzeczy nie były mierzone tak. Tyle, nie? Jesteśmy w takim stanie, kiedy ta organizacja że zaczyna krzepnąć. Tak naprawdę wyrosła już z takich przyciasnych butów open source'owych i zaczyna się rozrastać do takiej prawdziwej, powiedzmy, firmy e-commerce'owej, która ma czas na to, żeby coś sensownie robić. Jakieś pytania może? Okej, to ja dziękuję w takim razie.
Też dziękuję bardzo.